Światowa Organizacja Zdrowia już w ubiegłym roku ogłosiła wytyczne dotyczące żywienia podczas epidemii COVID-19, podkreślając znaczenie stosowania zbilansowanej diety dla utrzymania silnego układu odpornościowego. Jak się więc odżywiać w czasie pandemii koronawirusa? O jakie produkty koniecznie wzbogacić potrawy? Nie tylko na świąteczne stoły, by wzmocnić odporność na wirusy i zminimalizować ryzyko infekcji oraz przewlekłych chorób. O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor doktor habilitowany Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W trakcie audycji jak zwykle czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Zanim jednak zechcą państwo zadać jakieś pytanie mojemu gościowi, proponuję posłuchać, bo najprawdopodobniej odpowiedź na to pytanie padnie podczas naszej rozmowy. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Przed nami już drugie święta Bożego Narodzenia w czasie szalejącej pandemii COVID-19. Jednak tym razem niemal wszyscy mieli już szansę, żeby się zaszczepić przeciwko tej chorobie. Czy skorzystali, to już inna sprawa. Wiadomo już, że oprócz szczepień warto w tym czasie wzmocnić odporność, stosując odpowiednią dietę. Nasz tradycyjny polski sposób biesiadowania w czasie wszelkich świąt nie należy niestety do sprzyjających wzmacnianiu odporności. Co w tej właśnie diecie dominuje, dlaczego raczej osłabia ona niż wzmacnia odporność, pani profesor?
Może zacznę od tego, że dieta na pewno jest bardzo ważna i za chwilę o niej powiem, ale ta nasza odporność to jeszcze też używki, to jeszcze aktywność ruchowa i to jeszcze sen. No i teraz te święta, nie wiem, czy będą temu wszystkiemu sprzyjały. Dieta, przede wszystkim mówiąc jednocześnie o diecie świątecznej i diecie, którą powinniśmy stosować, żeby była zbilansowana w dobie COVID-u, to tak naprawdę musimy pamiętać, że tutaj wszystkie składniki odżywcze powinny być spożywane w odpowiedniej proporcji. Nie powinniśmy się przejadać, a niestety to robimy. Powinniśmy się dużo ruszać, a tego nie robimy. Powinniśmy nie stosować używek, a to robimy. Powinniśmy pić dużo wody, a tego nie robimy. I tak bym mogła wymieniać.
Czyli te nasze grzechy pani odwróciła nieco, mówiąc, co powinniśmy, a czego nie robimy. A odporność osób o jakiej charakterystyce, tak bym określił, w szczególności może zależeć właśnie od diety?
No na pewno musimy tutaj, nawiązując też do obecnej pandemii COVID-19, powiedzieć o osobach chorujących na otyłość, czyli osobach, które mają nadmierną ilość tkanki tłuszczowej. Nie są to oczywiście osoby, które mają nadmierną ilość tkanki mięśniowej, bo akurat te osoby na pewno mają lepszą odporność. No więc mówimy konkretnie o osobach chorujących na otyłość, ponieważ COVID-19 pokazał nam, że osoby z chorobą otyłościową, i to niezależnie czy pierwszego, drugiego, czy trzeciego stopnia, chorują dużo częściej. Częściej się zakażają, częściej są hospitalizowani, częściej są intubowani, no i niestety 47% wzrasta ich ryzyko zgonu z powodu zakażenia COVID i powikłań. I dlatego te osoby szczególnie powinny być przede wszystkim zaszczepione i a przede wszystkim dbać o własną odporność. I to, powiedziałabym, jest jakby w tej chwili naszym priorytetem w medycynie, ponieważ już to wiemy i jakby osoby z tej największej grupy ryzyka staramy się edukować co do tego, jak zwiększać odporność u tych osób. A jak zwiększać odporność? Znowu powtórzę cztery zaklęte słowa. Właściwa dieta, brak używek, właściwy ruch, no i tak naprawdę jeszcze wysypianie się, bo to jest niezmiernie ważne, że część naszych pacjentów chorujących na otyłość śpi za krótko i ta deprywacja snu powoduje wydzielanie kortyzolu, niekorzystnego hormonu, który dodatkowo jakby sprzyja gromadzeniu tkanki tłuszczowej, jak też deprywacja snu w drugą stronę, czyli przesypianie po każdym posiłku, a zwłaszcza po posiłku obfitym, typu właśnie świąteczne śniadanie czy obiad, a nawet i położenie się zaraz po obfitej wigilii. To wszystko sprawia, że zaburzenia hormonalne, które tam występują w czasie tego długiego snu, albo przesypiania się w porze, kiedy powinniśmy być aktywni i w niezgodzie z naszym chronometrem sprawia, że to przybieranie, zwłaszcza w tkankę tłuszczową trzewną, się zwiększa.
No dobrze, ale często się zdarza, że po fitym obiedzie, niekoniecznie w czasach COVID-u, niekoniecznie będąc otyłym, po prostu coś nas wciąga w ten fotel albo na kanapę i jakoś tak niby się opieramy, ale nie udaje się nam do końca i te oczy się zamykają, człowiek bezwładnie opada i przysypia. Czy to już jest tak bardzo źle?
To tego oczywiście mogą być też różne przyczyny. Ja tu powiedziałam o takiej typowej reakcji dużego wyrzutu poposiłkowego insuliny i takim zmęczeniu poposiłkowym po dużym, obfitym posiłku osób chorujących na otyłość. Ale takie drzemki poposiłkowe zdarzają się oczywiście osobom szczupłym również.
I zdrowym.
I zdrowym, chociaż pewnie można tak powiedzieć, ponieważ meteoropaci, chyba są to osoby zdrowe, niemniej jednak one bardzo reagują na różnego rodzaju zmiany pogody, na niże, na wyże, a teraz takie nas czekają, bo święta mają być zimne, a po świętach ma być już cieplej, więc znowu będą takie zmiany meteorologiczne, które tym osobom mogą sprzyjać bólom głowy, podsypianiom, z takim ogólnemu zmęczeniu. Natomiast jeżeli ktoś zdrowy, w cudzysłowie zdrowy, bo nie wiem do końca, czy to można nazwać wtedy chorobą, śpi po posiłku, to już chyba nie jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o metabolizm danej osoby. To znaczy, że najprawdopodobniej tam mamy problem z dużymi wyrzutami insuliny poposiłkowymi albo z kolei z hypoglikemią, czyli nagłym obniżaniem stężenia glukozy w surowicy krwi i takim właśnie znużeniem, zmęczeniem, podsypianiem.
Czyli to już jest jakieś sygnał,
warto by sprawdzić przynajmniej gospodarkę węglowodanową, czyli stężenie glikemii naczczej, glikemii 2 godziny po posiłku.
A co z tymi cukierkami, czy też deserami słodkimi, które często towarzyszą na zakończenie posiłku, u niektórych zawsze?
No myślę, że tutaj znowu nie chciałabym być takim straszakiem świątecznym, ale bardzo, bardzo źle się kończą zwykle takie bardzo obfite, tłuste wigilie, tłuste ze względu na tłuste ryby, oliwę, majonez i później zakończone jeszcze słodkimi deserami, ponieważ na te tłuszcze do światła żołądka wpadną węglowodany, no i niestety ulegają fermentacji. Fermentacja to zawsze zbieranie gazów, stąd ten dyskomfort w jamie brzusznej, wzdymanie, takie uczucie ciężaru w brzuchu, no i ogólne złe samopoczucie następnego dnia rano.
Czyli najlepiej po takim posiłku, nawet zakończonym ciastem czy czymś słodkim, nie usiąść, tylko pójść.
No najlepiej by było pójść i część osób tak robi, ponieważ idzie na pasterkę i jakby rano zdecydowanie mają lepszą kondycję i lepiej się czują, mogą usiąść do śniadania. Część osób spędza aktywnie, bo na przykład gra, śpiewa kolędy, rusza się, przemieszcza się. No, każdy ruch jest lepszy niż jej takie zasiądnięcie przed telewizorem, czy na kanapie, albo pospanie sobie po takiej kolacji. No a jeszcze chyba lepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby jednak te węglowodany odłożyć na następny dzień. Ja nie wiem, czy my musimy koniecznie kończyć wigilię słodkimi rzeczami. I tak stoi ten słodki susz, który już jest taki niesprzyjający, bo z jednej strony są to suszone owoce, które sobie wypijamy, ale zawsze ten susz jest czymś posłodzony, albo miodem, albo cukrem, więc to też już są węglowodany, które razem z tymi tłuszczami będą ulegały fermentacji w przewodzie pokarmowym.
Czyli unikamy łączenia tłuszczów z węglowodanami.
Tak, zdecydowanie chcąc się dobrze czuć, nie mieć właśnie wzdęć poposiłkowych, radziłabym tak zrobić.
No to za chwilę spróbujemy odpowiedzieć, na czym polega ta dieta, która jest zalecana szczególnie na czas koronawirusa, ale ona może być także przydatna, zwłaszcza nam, Polakom, na co dzień.
Zdecydowanie.
W audycji Szlachetne Zdrowie mówimy o diecie na odporność i przy okazji też i na święta, bo to jedno z drugim naprawdę może ze sobą współdziałać. W ubiegłym roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła wytyczne żywieniowe podczas epidemii COVID-19, w których podkreśla znaczenie zbilansowanej diety dla utrzymania silnego układu odpornościowego. Pani profesor, na czym dokładnie polega ta zbilansowana dieta?
Zbilansowana dieta to może takie bardziej jest pojęcie, powiedziałabym, dietetyków i lekarzy. Natomiast jak to wytłumaczyć Państwu? Zbilansowana dieta to znaczy zawierająca odpowiednie ilości głównych składników odżywczych, czyli białek, tłuszczy, węglowodanów, odpowiednią ilość witamin i odpowiednią ilość makro, mikroelementów, czyli dużo wiedzy na ten temat. Natomiast, żeby tą wiedzę jakby przybliżyć dla każdego z Państwa, to powiem tyle, że do tej pory posługiwaliśmy się w celu bilansowania diety pacjentom na podstawie różnych piramid żywieniowych. Teraz postanowiono od tego odejść i stworzono tak zwany zdrowy talerz żywienia. Zdrowy talerz żywienia, pod którym podpisało się PZH i Narodowy Fundusz Zdrowia. Ten talerz dla osoby dorosłej to jest, powiedzmy, wielkość talerza obiadowego, ale nie tego największego i nie tego deserowego, czyli tego pośredniego, gdzie połowę talerza stanowią warzywa i owoce, przy czym do tego zaraz się odniosę, ile warzyw, ile owoców. 1/4 talerza stanowi białko, białko w postaci produktów mięsnych, w postaci nabiału i strączki są w tym rogu białkowym, czyli nasiona, suche nasiona strączkowe. No i 1/4 talerza, która nam zostaje, to są węglowodany, a węglowodany tutaj będą w postaci pieczywa, kaszy, ryżu, makaronu. No i teraz dla każdego, w zależności od wieku i płci, przewidziano porcje odpowiednie na tym talerzu, czyli na przykład dla osób dorosłych przewidziano 3-4 porcje warzyw i 2-3 porcje owoców. Dlaczego mówię, że tu są też różnice, komu 4, komu 3, komu 2, komu 3?
A ja nawet wyczytałem właśnie w tych wytycznych WHO, że to jest 5 porcji owoców. Owoców dziennie i 4 porcje owoców dziennie i 5 porcji warzyw, czyli więcej niż wcześniej mówiliśmy, tak, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tych dietach.
To prawda, to postawiono na owoce. Ale wydaje mi się, że to tak trochę na wyrost te owoce tutaj jakby są przedstawione. 5 porcji owoców dziennie to dla każdego warzyw. Dorosłego warzyw, a owoców 3-4. To jest,
w sumie 9 wychodzi.
Tak,
tyle,
to się nie, no tak, to się raz, że nie da tyle tego zjeść, a dwa, to dla mnie żywieniowca jest to nadmierny dowóz cukrów z głównie owoców, a mianowicie fruktozy. I tutaj widzę duże zagrożenie, ponieważ fruktoza to przede wszystkim produkcja z tej fruktozy triglicerydów, ale też odkładanie się w postaci cukrów prostych jako materiał zapasowy. Na początku glikogen w mięśniach, a potem tkanka tłuszczowa. Więc jestem przeciwnikiem i nasze PZH i Instytut Zdrowego Żywienia zanegował te duże ilości owoców właśnie u osób dorosłych. Te duże porcje, duże ilości owoców mogą zostać u zdrowych dzieci, czyli dzieci z należną masą ciała. Natomiast znowu dzieci, a tu Polska jest na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o otyłość u dzieci. Dzieci mają też tę otyłe zmniejszoną ilość owoców do 2 własnych porcji dziennie.
Ale czy to przypadkiem to zwiększenie owoców i warzyw nie wynikało z tego, żeby dostarczyć więcej witamin, minerałów,
tak,
i tak dalej, właśnie
się
w czasie pandemii, bo tak, w tym normalnym czasie
na
to
pewno, o tym mówię,
tyle
że to,
nie trzeba było.
Tak, ma pan rację, pan redaktor, że chodziło tutaj o antyoksydanty przede wszystkim, czyli witaminy takie jak witamina C, głównie pochodząca z owoców, ale również beta-karoten pochodzący z warzyw i owoców, no i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witamina E i witamina D. Ale to z kolei już nie owoce, a raczej świat zwierząt, jeśli chodzi o te witaminy. Zaraz myślę, o nich jeszcze porozmawiamy. Natomiast do czego ja zmierzam, że jeśli w ogóle mamy postawić na witaminy i minerały, to raczej bym stawiała na warzywa niż na owoce, zwłaszcza u osób dorosłych, ponieważ teraz nie idziemy w kierunku, że mamy niedożywienie społeczeństwa, tylko mamy żywienie nadmiarowe. W związku z tym nie, ja bym tutaj jednak była, z pełną odpowiedzialnością powiem, że wycofałabym się z tych dużych ilości owoców, a jeśli w ogóle, to bym przeszła na większą porcję warzyw.
No dobrze, to jeśli owoce, to jakie?
Znaczy, generalnie powiedziane jest tak, że owoce lokalne są jakby najzdrowsze, dlatego że do tych owoców się wszyscy przyzwyczailiśmy, nie mamy alergii pokarmowych na te owoce. No więc nasze tutaj sezonowe jabłka, gruszki, śliwki, morele, brzoskwinie. No myślę, że na tych bym się głównie skupiła. Natomiast oczywiście witamina C to owoce cytrusowe i tutaj w tej chwili będą na pewno na naszych stołach dominowały świąteczne pomarańcze i mandarynki. Niemniej jednak nie są to też owoce dla wszystkich, bo tak jak powiedziałam, na te owoce część społeczeństwa ma alergie pokarmowe.
No a jeśli chodzi o warzywa?
Jeśli chodzi o warzywa, no to zależy, co byśmy tutaj chcieli wziąć pod uwagę. Oczywiście warzywa, które zawierają dużą ilość antyoksydantów, czyli głównie chodzi o beta-karoten, to będą te pomarańczowe, ale też zielone, bo i w zielonych warzywach mamy beta-karoten. No i przede wszystkim warzywa, które zawierają dużo makro, mikroelementów, a zwłaszcza będzie nam tutaj chodziło o potas, no więc znowu symbolem potasu będzie pomidor, a z owoców będzie to banan. Z warzyw jeszcze bym dodała nasze ziemniaki, które póki co na razie jeszcze mają dużo potasu.
Ale to węglowodan jest przecież.
No tak, ale...
Czyli cukier.
Ale no to wszystkim jest cukier. W jabłku też jest cukier, więc mówimy, co tutaj wybrać. No, to jeszcze byśmy mogli się tutaj policytować, że można jeszcze znaleźć mniej słodkie owoce. Natomiast mówiąc wprost, ja uważam, że im bardziej zróżnicowana dieta, czyli wymieszanie wszystkiego, daje mniejsze niedobory, bo jeżeli będziemy się odżywiali monotonnie, to na pewno jeśli dostarczymy dużo witaminy C, to zabraknie nam witaminy A, czyli beta-karotenu. Więc stąd ja uważam, że trzeba wymienić wszystkie owoce, jakie mamy w tej chwili dostępne, bezpieczne, smaczne, z których warto skorzystać.
No nawet czasem warto zjeść mniej smaczny kosztem zjedzenia większej liczby tych bardzo smacznych.
No, na tej zasadzie tak. Moi pacjenci nawet mówią, że to, co smaczne, to niezdrowe, a to, co niesmaczne, to zdrowe. I no, czasami może tak to i wygląda w rzeczywistości.
Zawsze mówiliśmy, że trzeba dbać o to, żeby był duży poziom witaminy D, nawet wtedy, kiedy nie było w ogóle żadnego COVID-u, owszem, były inne wirusy, ale szczególnie teraz, dlaczego należy zadbać, żeby w diecie były produkty zawierające witaminę D?
No już jak dzisiaj w zasadzie głównie mówimy o świętach i o COVID-zie, nie z części.
Ale o jesieni i o zimie.
I o jesieni i o zimie też powiemy, no bo te święta akurat tak przypadają. Witamina D jest potrzebna do procesów odpornościowych, ale również do gospodarki wapniowo-fosforanowej, czyli do naszej struktury kości, żeby była prawidłowa, żebyśmy mieli prawidłową masę kostną.
No słońca może nie mamy, więc skóra
masę
nie
kostną
wytwarza.
Zostawię, właśnie, masę kostną zostawię na razie, a skupię się na roli witaminy D i na jej wpływie na odporność. Powiem tak, im więcej wiemy o tej witaminie D, tym ona więcej funkcji pełni w ustroju i to tak trochę może źle zabrzmiało. Niemniej jednak wiemy, że nie wszystkie osoby wśród nas, które opalały się nawet latem, dobrze konwertują tą witaminę syntetyzowaną pod wpływem promieni słonecznych, bo ona jeszcze musi przejść przemiany wątrobowe, nerkowe, żeby być tą witaminą aktywną i nie wszyscy z nas potrafią w organizmie to zrobić. Mamy taki polimorfizm, który nam to jakby utrudnia. I takie osoby to praktycznie przez cały rok powinny suplementować witaminę D albo jeść bardzo dużo produktów, które zawierają witaminę D, o których zaraz sobie powiemy. Natomiast dalej, no opalamy się stosując filtry, no więc też już ta synteza skórna jest zdecydowanie mniejsza albo żadna. Jeśli stosujemy bardzo wysokie filtry, no to nie mamy syntezy skórnej witaminy D. Dni słonecznych w Polsce w tym roku było naprawdę niedużo. Lato było takie, że nawet jak było parno, to tego słońca nie było. Ono było takie za chmurami, nikomu się nie chciało wychodzić na podwórko i w tym momencie opalać. Dużo osób dorosłych rezygnuje w ogóle z opalania i słusznie ze względu na obawę nowotworów skóry. Mówię tu konkretnie o czerniaku. Dużo osób dorosłych ma nadciśnienie tętnicze, więc też nie wychodzi na słońce, bo jest za gorąco. Dużo osób również ma problemy, jeśli chodzi o przebarwienia skórne albo wysypki skórne po słońcu. No więc mamy dużo osób, które praktycznie uciekają ze słońca, natomiast no, takie nasłonecznienie rąk powiedzmy pod udzi i twarzy, no nie wystarcza do tego, żeby mieć taką pulę tej witaminy na cały rok. No i jesteśmy społeczeństwem, które wciąż za mało spożywa produktów tranowych, dobrej oliwy i dobrej ryby morskiej, więc no głównych źródeł, które dostarczałyby nam w żywności tej witaminy D. Uciekamy jako osoby dorosłe z masła w kierunku margaryn, które albo są fortyfikowane witaminą D, czyli wzbogacane, albo nie. No więc jest dużo takich przyczyn, że mamy te niedobory nawet bez COVID-u.
A czy w ogóle można mieć za dużo witaminy D i co wtedy będzie się działo?
Można. No i teraz mamy taką sytuację, którą obserwujemy, że część społeczeństwa zaczęła się przesuplementowywać, powiem wprost, witaminą D, ponieważ stała się modna taka forma podawania witaminy D w dużej dawce jednorazowej po 20, po 40 tysięcy jednostek międzynarodowych na tydzień. I te osoby, jeśli akurat taka duża podaż trafia na osobę, która ma problem z gospodarką wapniową, czyli dostarcza sobie tego wapnia za dużo, może odkładać złogi wapniowo-fosforanowe w różnych tkankach, w tym między innymi w mięśniu sercowym, w nerkach, w ogóle w innych też strukturach, wśród błonkach naczyniowych. A wszystko, co jest taką strukturą twardą, bym powiedziała, może nie do końca tak, ale no muszę to jakoś wytłumaczyć, czyli takim złogiem, no takim kamyczkiem odłożonym w strukturach, które muszą ulegać kurczliwości, no to ta struktura pracuje zdecydowanie gorzej. Dokładnie tak. Albo nawet i mięsień sercowy, który musi się kurczyć i rozkurczać, a tam jakby piasku w niego nasypano, no więc wiadomo, że ta kurczliwość będzie gorsza. Więc oczywiście to jest to zagrożenie przesuplementowaniem się witaminą D. Poza tym hyperwitaminoza witaminy D uszkadza komórkę wątrobową, więc mamy dysfunkcję tej komórki, całą patologię, która potem z tego wynika, czyli zaburzenia metaboliczne. No i jeszcze dodatkowo możemy mieć objawy właśnie w postaci zmęczenia, znużenia, senności. To też może być przesuplementowanie, bóle głowy, nudności witaminą D.
Ale czy możemy przedawkować, nie suplementując, nie dodając sobie ani w postaci leku, tylko tak normalnie nie. Jedząc jakieś produkty?
Nie, dlatego że
nasz organizm sobie poradzi.
Poradzi sobie z tą witaminą,
czy
a poza
czegoś
tym...
za dużo, to wydali, ale nie,
tak
będzie, a nie będzie z tego robił właśnie magazynu, który
nie
nam
będzie.
Potem zatyka wszystko, co tam może zatkać. Za chwilę przejdziemy do innych produktów, może niekoniecznie dobrze pachnących, ale za to bardzo potrzebnych. Dziś, jak zwykle przed świętami, naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozmawiamy oczywiście o diecie na święta, ale tym razem pod kątem diety również na odporność, czyli jak to pogodzić jedno z drugim, bo nie do końca polska dieta świąteczna sprzyja odporności, zwłaszcza z powodu osłabiania się różnego rodzaju dodatkami, zwłaszcza płynnymi, które niestety nie sprzyjają odporności, ale wróćmy do tych produktów, które rzeczywiście nam służą. I wśród takich 7 produktów żywnościowych wspomagających odporność są warzywa cebulowe jako źródło siarczków organicznych. Pani profesor, dlaczego?
Przede wszystkim te warzywa cebulowe, powiedzmy, że to czosnek, cebula. Por.
I szczypiorek.
I szczypiorek, tak. Szczypiorek może teraz mniej, bo tego
trudniej
szczypiorku
dostać.
Trudniej dostać, tak, ale na pewno te 3 pierwsze wymienione były. One zawierają, oczywiście zaraz o tych siarczkach powiem, tam jest jeszcze dużo innych cennych rzeczy, salicylanów przeciwzapalnych, ale siarczki też działają antybakteryjnie i antygrzybiczo. Więc teraz po tych wszystkich infekcjach, nie tylko covidowych, ale mamy infekcje grypowe, paragrypowe, w ogóle wirusowe, zaczynają się infekcje bakteryjne. No i żeby jakby po przeziębieniu nawet zwykłym, to jest takie trochę zrobienie torów do wnikania na bakterii. No więc żeby te bakterie tam nie miały możliwości się namnażania i wywołania choroby kolejnej, nawikłającej się czy zapaleniem ucha, czy zapaleniem płuc, no warto sobie pamiętać o tych warzywach cebulowych i tych warzyw pojeść, a nawet pamiętam jeszcze moja babcia, to jak tylko się zaczynaliśmy przeziębiać albo komuś było zimno po przyjściu z podwórka, to robiła nam taki syrop z cebuli, czyli cebulę zasypywała cukrem i kazała nam to pić. Rzeczywiście się
do tej pory to robię.
No właśnie. właśnie, no więc to jest świetny sposób już i dowód na to, że ta cebula działa, że działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i jakby chroni nas przed rozwojem.
Poza tym, jeśli chodzi o dzieci, to jest bardzo smaczne, więc inaczej cebuli się nie wciśnie, raczej.
To prawda, to prawda. Jest... No, oczywiście, tak jakby przed przerwą pan redaktor powiedział, ma to swój zapach, więc no, nie zawsze możemy taki syrop nawet sobie zrobić i iść do pracy. Podobnie jest z czosnkiem. No i podobnie
jest... Tym jeszcze gorzej.
Ale może tutaj najłatwiej jest sporem. Niemniej jednak no, są to warzywa ciężkostrawne, ale rzeczywiście teraz celem zwiększania odporności powinniśmy jak najbardziej, jak najwięcej tych warzyw dodawać do naszych potraw, a święta temu sprzyjają. Czosnek myślę, że do każdego mięsa się nada, żeby go dobrze doprawić. Cebulę dodajemy do śledzia, do każdej ryby. No więc świetny czas, żeby z tego skorzystać.
Ale duża ilość czosnku też za bardzo nie służy niestety.
No, ja rozumiem oczywiście. Przede wszystkim wszystkie cebulowe. One zwiększają chęć picia płynów. W związku z tym no, czasami też się przewadniamy po tych warzywach.
Aby tylko przewadniamy. No,
tak, ja wiem, co pan redaktor chce powiedzieć, ale myślę, że każdy to działanie zna, więc ja tak przed świętami je pomijam, bo chcę zachęcić do spożywania tych warzyw, a nie zniechęcić. No przede wszystkim no są to warzywa ciężkostrawne, więc też, a zwłaszcza podsmażane i podsmażane na tłuszczu, bardzo dużo chłoną tego tłuszczu, więc też jakby ich no ta bardzo dobra rola trochę przez te tłuszcze jest osłabiona. No i też przez to, że my te warzywa obrabiamy w tak wysokiej temperaturze, czyli smażymy, no część witamin, minerałów jakby inaktywujemy i one no, nie wchłoną się tak, jakbyśmy spożyli to na surowo. No ale też rozumiem, że nie każdy może na surowo zjeść czosnek, czy nie każdy je na surowo cebulę.
Ale taki zapieczony czosnek wyjęty,
prawda?
Właśnie z
Prawda, i to niedługo zapiekany,
ale,
żeby...
A jeszcze lepszy jest ten taki, który chrupie.
A, rozumiem, no właśnie, ale no dobrze, że mamy sposoby jakichkolwiek obróbek tych warzyw, żeby można było ich zjeść, bo lepiej zjeść po obróbce, ale więcej, niżeli w ogóle nie jeść, prawda? I dostarczyć sobie te niezbędne związki. No ja jeszcze bym chciała powiedzieć, że tam też w tych cebulowych warzywach mamy sporo witamin antyoksydacyjnych, więc to też są takie warzywa bardzo cenne z tego powodu. Ale też wzmacniające odporność, więc jak najbardziej polecałabym do każdej potrawy, żeby któryś z tych trzech warzyw dodać. No może por jest tak przez Polaków nie najbardziej lubiany, chociaż ja bym powiedziała, że jest to bardzo, bardzo wartościowe warzywo i namawiałabym państwa, że tym razem śledzia zamiast cebulą zrobić z porem.
Czyli lepiej na surowo, czy taki też gotowany w rosole, bo często widzimy wielkie pory pływające w rosole,
tak,
które potem
się wyrzuca. No właśnie, no one są już takie bardzo, bardzo obrobione termicznie i one są długo gotowane, więc większość związków, mam nadzieję, przeszła do rosołu.
Do tego wywaru. Jednej rzeczy zapomnieliśmy dodać do tych wcześniejszych naszych wypowiedzi. Powiedziała pani o talerzu, ale jak ten talerz potem sobie rozłożyć na czynniki pierwsze? Bo mówimy o porcjach. Ja zresztą sam powiedziałem, że 4 porcje warzyw, 4 owoców, 5 warzyw. Pani profesor zmniejszyła to.
Jasne.
To tak naprawdę... Przypomnijmy to i powtórzmy, żebyśmy wiedzieli, czym mierzyć. Szklanką? No nie
talerzem. No, czy Światowa Organizacja Zdrowia te porcje wyliczyła w łyżkach, talerzach i szklankach, ale uważam, że jest to mało miarodajne, ponieważ każdy z nas, jako mówię osoba dorosła, ma inny wzrost, inną masę ciała, więc jakby też trochę inne potrzeby. I mierzenie tą samą szklanką byłoby nieadekwatne. Więc w Polsce przyjęliśmy miary zbliżone do dłoni. Każdy ma dłoń, no taką, jaką ma, w zależności od rozmiaru własnego ciała, tak, jej płci. No w związku z tym zacznijmy tak. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, ile kromek chleba, no to w takim racjonalnym żywieniu mamy 3 swoje całe dłonie chleba na dobę. Jeśli chodzi o porcję mięsa, to mówimy, że jest to otwarta dłoń bez palców, czyli to ta wewnętrzna część, jakby
ale
wizualizujemy.
Z górką, czy bez górki?
No oczywiście na grubość dłoń. dłoni, więc to mięsko jest grubością dłoni i tak samo ryba. To nie jest tak, że możemy zjeść pół makreli albo całą makrelę, bo to ryba. Nie, ona ma też swoją porcję, czyli znowu jest to dłoń bez palców na grubość dłoni. Jeśli chodzi na przykład o spożycie makaronów, no to gdyby ktoś chciał zjeść spaghetti, ale tylko z sosem bez mięsa, to na sucho, ile mu tutaj spaghetti przejdzie przez taką dziurkę zrobioną z palca wskazującego i kciuka. Jeśli chodzi o owoc...
Ale nieugotowanego czy ugotowanego?
Nieugotowanego, czyli to jest spora wiązeczka, no, tylko że sam...
Z tego może powstać razy dwa.
Sam sos bez mięsa wtedy, tak? Mhm. Bo już wtedy mięsa nie dodajemy. Teraz jeśli chodzi o porcję warzyw albo porcję owoców, to jest, miarą jest dłoń i to dłoń zamknięta, więc nie największe jabłko w sklepie i ta dłoń...
Czyli złączone palce i ten dołek taki,
tak,
który...
Więc na przykład jak ktoś mnie pyta, czy można banana, można, ale im osoba ma większe skłonności do zaburzeń gospodarki cukrowej, czyli węglowodanowej, tym banan bardziej zielony i tylko taki, ile się zmieści na to zagłębienie tutaj, czyli to zwykle jest pół banana, no może niektórego 3/4.
Tego malutkiego dla dzieci.
Tego malutkiego dla dzieci, może cały.
No a więc, nie 4 banany.
A nie 4 banany, dokładnie. Więc no, to jest takie najbardziej miarodajne i przystające do każdego z nas przy określaniu porcji.
To gdybym ja tak zrobił, jak pani profesor mówi, to pewnie bym się odchudził z prędkością światła, bo to trudno.
Nie, ale to proszę zobaczyć, zachodzi pan na przyjęcie świąteczne, widzi pan leżące mięsko i wizualizuje pan to ze swoją dłonią i mówi, o to większe niż ta moja dłoń bez palców.
Ale tych biorę mięsek
ten,
jest 7.
No właśnie, no niestety tutaj będzie problem, no bo święta jakby od tych reguł często odbiegają.
No dobrze, ale Światowa Organizacja Zdrowia jednak zaleca, żeby zwiększyć spożycie właśnie białka, czyli mięsa.
Tak, ale białko...
Po pierwsze, dlaczego?
Tak, panie redaktorze, tylko że białko to nie tylko mięso, to też i rośliny strączkowe, a Polacy nie kochają tych roślin strączkowych.
No soczewice na przykład.
No właśnie, już się zaczęli uczyć jedzenia humusu na przykład zamiast mięsa i zamiast wędliny na kanapkę jest jakiś humus warzywny położony. Świetnie, bo to jest to samo białko i też białko to przede wszystkim produkty mleczne, czyli chudy twaróg, od czasu do czasu plaster 2 sera żółtego, który ma dużo jonów wapniowych, więc tego powodu witaminy D też by się nam w tym kącie przydał, ale wtedy zamiast mięsa nie można zrobić tak, że na kanapkę jest i ser żółty i wędlina, no bo to już 2 razy to samo białko położone.
Jak to samo? Jedno żółte, a drugie czerwone.
No tak i w tym kątku z białkiem są jeszcze jajka. No i tutaj też jakby spory co do ilości
z
jajek.
Majonezem.
A z majonezem to jedno. Bez majonezu bym się zgodziła na tym kątku położyć 2 jajka.
No i jeszcze do tego produkty wzbogacone w cynk. A jakie to u nas na naszym rynku są?
Jasne, no bardzo dobre źródło cynku to przede wszystkim orzechy włoskie, ale też pestki dyni, które my lubimy Polacy. Jest też trochę cynku, a nawet i sporo w pestkach słonecznika, tylko że my Polacy pestki słonecznika smażymy na patelni i to nie zawsze na suchej patelni, więc dodajemy jeszcze tłuszczu, jest to wysokokaloryczny produkt.
A i znowu, sam słonecznik jest tłuszczem przecież.
Jest, oczywiście, ale to jeszcze dodane przy podsmażaniu. Ale powiem tak, taka garstka zamknięta, jak żeśmy mówili, porcja owoców, pestek dyni to jest 580 kilokalorii, więc i to moja dłoń, pana redaktora, będzie jeszcze więcej. W związku z tym to nie może być
czyli
tyle.
Więcej niż 2 pączki.
Tak, ale powiem
lub
ile
jeden,
tego. Tak, ja zawsze mówię, że w tym zdrowym, racjonalnym żywieniu to wystarczy nam 9 orzechów albo 9 migdałów, albo szczypta pestek dyniowych, czy szczypta pestek słonecznych. I to już jest wystarczająco.
Kilka dni zostało jeszcze do Wigilii i do świąt. W związku z tym teraz właściwie jest gorączka w kuchniach i zaczynamy przygotowywać potrawy. No i szczególnie w te święta, jakie przyprawy powinny być najważniejsze, żeby one właśnie wzmacniały nie tylko smak, atrakcyjność potrawy, ale także działały na odporność?
Mamy tak zwane zioła przeciwzapalne i warto z nich skorzystać. Myślę, że takim najpopularniejszym przez wszystkich Polaków znanym ziołem jest bazylia i oregano. Bardzo ładnie czyszczą organizm z różnych toksyn, działają przeciwzapalnie, więc oczywiście to już od dawna było stosowane do peklowania mięs różnych na święta, więc to Polacy znają. Natomiast nie korzystamy z cynamonu, który jest doskonałym przeciwzapalnym, przeciwnowotworowym przyprawą taką świąteczną. Warto nie tylko do piernika i nie tylko do ciasta, ale również do potraw. Tutaj bym proponowała, żeby skorzystać z imbiru, z goździka, z czystka, z kurkumy. O, kurkuma jest takim bardzo silną przyprawą przeciwzapalną, przeciwnowotworową. Do tego stopnia, że w krajach azjatyckich kurkuma jest wypijana na czczo w ogóle jako napój do tego, żeby oczyścić organizm z wszelkich drobnoustrojów. Więc od lat, że tak powiem, medycyna chińska stała na kurkumie, a my teraz ją na nowo odkrywamy, ponieważ mamy kurkumę już bezsmakową, więc można do wszystkiego dodać. Do zupy, do sałatki, do puree.
Ale bezsmakowa nie znaczy bezwartościowa.
Nie, wartościowa bardzo, panie redaktorze. Naprawdę namawiam na kurkumę. No i jeszcze mamy takie nowinki, jak właśnie czystek, jak ostropest, które działają przeciwzapalnie, odkażająco nasz ustrój, detoksykacyjnie, więc i na święta, i po świętach nam się ta detoksykacja przyda. No i różnego rodzaju olejki aromatyczne, więc warto by chyba tą kuchnię trochę tak popatrzeć, co od lat robi kuchnia wschodnia, żeby to teraz przenieść też na naszą kuchnię i zadziałać przeciwzapalnie.
Co roku o tej porze zawsze zachęcamy do tego, żeby odejść od stołu i pójść na spacer. Szczególnie w tym czasie, kiedy najbezpieczniej jest na świeżym powietrzu, to chyba jest też taka wskazówka, co zrobić, żeby nie być w dużym skupisku, zwłaszcza jeśli jest bardzo dużo osób, się spotyka
na
święta.
Zaczęłam od tego, że tak, dobra dieta jest nam teraz potrzebna, mało używek, czyli alkoholu, kawy, mocnej herbaty, dobry spacer, czyli przewietrzenie, pooddychanie, jakby oczyszczenie naszych płuc, no i sen. Myślę, że warto skorzystać z tego odpoczynku i po prostu ci, co mają takie zaległości w spaniu i śpią po 4-5 godzin, cały czas biegną do pracy, to niech sobie teraz troszeczkę pośpią dłużej.
No i właśnie tych wszystkich zachowań życzymy, aby się udało je spełnić. Moim i Państwa gościem była profesor doktor habilitowany Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję bardzo, pani profesor.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.